Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam. Dziś w salonie o dwóch czekających nas premierach teatralnych. W Teatrze Miejskim w Gdyni historia dwóch grup kibiców drużyn piłkarskich. Oni się oczywiście nienawidzą i nigdy nie pogodzą. A tytuł tej sztuki? Romeo i Julia. Tak właśnie odczytał Szekspira Krzysztof Babicki, reżyser. Razem z Romeo i Julią, Maciejem Wiznerem i Martą Kadłub w tych rolach odwiedzą nas już za moment w salonie artystycznym Radia Gdańsk, a za tydzień, a właściwie nawet szybciej, bo w najbliższą sobotę odbędzie się premiera Krainy Śpiochów Marty Guśniowskiej w Teatrze Miniatura o pewnym państwie, w którym trzeba spać i to smacznie. A królewna nie może. No i co z tym zrobić? Dowiemy się w salonie artystycznym. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Witamy serdecznie naszych gości. Krzysztof Babicki, dyrektor artystyczny Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni, ale dziś przede wszystkim w roli reżysera takiej sztuki, co to może niektórzy słyszeli, Romeo i Julia. Ale gdyby się dowiedzieli, że coś o kibolach czy kibicach wystawia Teatr Miejski w Gdyni, to raczej by tego z tym nie skojarzyli. Więc jakoś spróbujemy się dowiedzieć, co tak naprawdę 20 stycznia pojawi się na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni. Wiemy, kto zagra. Romea Maciej Wizner. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Julię pani Marta Kadłub.
Dzień dobry.
Reszty obsady nie będę wymieniać. Powiem tylko, że jest znacznie mniej liczna niż w oryginale, ale wystarczająco, żeby wszystkie ważne postaci wystąpiły. A w miniaturze Wielkie Spanie i Chrapanie. Królewna Śpioszka jest z nami, Magdalena Żulińska.
Witam.
Dzień dobry. No i tata chyba, tak? Zatroskany, że ona tak słabo raczej jednak śpi, a niesmacznie
trapie. No jakoś nie idzie to spanie.
No nie idzie, także będziemy o tym też rozmawiać. Wojciech Stachura jako tata, a zdjęcia pokazują bardzo dziwne lalki. Jak dla mnie.
Takie śpioszki.
Śpioszki, dziwne śpioszki bardzo. Więc dziwne o tych śpioszkach śpioszki. Pewnie jak się obudzicie, to opowiecie.
Lalki senne, ale drapieżne, bo niektóre z artretyzmem.
To jest spektakl dla dzieci 3+, czy plus 3, czyli takie tam przedszkole, tak? Mniej więcej.
Tak.
Teksty, przepraszam bardzo, Marty Guśniewskiej i reżyseria Jacka Malinowskiego. O tym będziemy mówić, ale zaczynamy od tego, co w Weronie, a właściwie może, nie wiem, właśnie w Gdyni, w Gdańsku, Arka, Lech, jak to będzie w ogóle?
Znaczy ja myślę, że derby są i w Łodzi, prawda, bywało, był Widzew i ŁKS w Manchesterze i w wielu miastach. Zacznę od tego, że rzeczywiście historia bardzo znana, ale co, jak zawsze w teatrze, przed tak opowiedzeniem tak zwanej znanej historii, trzeba pamiętać o tym, że i zakładać to, że widzowie nie muszą tego znać, nie muszą pamiętać i trzeba to opowiedzieć od początku do końca, tak jak sobie tego życzył Szekspir, bo my niczego Szekspirowi nie dopisujemy. Oczywiście postaci jest troszeczkę mniej, ale też są statyści. Młodzież z gdyńskich szkół średnich, która bierze udział w przedstawieniu i prawie cały zespół Teatru Miejskiego. Werona, czy no, to się może dziać wszędzie współcześnie, dlatego że ja zawsze sobie dzieliłem sztuki Szekspira na współczesne, które on pisał, które mogą się dziać w jemu współczesnych czasach i tak zwane sztuki historyczne, jak Antoniusz i Kleopatra, Troilus i Kresyda. No, Romeo i Julia to jest sztuka współczesna dla Szekspira i w związku z tym uznaliśmy, że nie ma powodu szukać jakiejś przestrzeni elżbietańskiej czy bardzo odległej. No a kibole czy kibice? No to jest opowieść o zwaśnionych rodzinach, gdzie jak każda nienawiść, przemoc jest irracjonalna, głupia i prymitywna. I szukaliśmy powodu. No co nas, jakie są powody? Były różne podejścia do korzeni tej nienawiści, Capuletti i Montekich. Wiem, że tam kiedyś było zderzenie panków i skinów i tak dalej, i tak dalej. A mi się wydaje, że we współczesnym świecie bardzo wiele to, co powinno łączyć i budzić emocje, oczywiście także dzielić, bo kibice muszą być podzieleni, a co jednak buduje nienawiść i przemoc, często cynicznie wykorzystywaną przez polityków, bo przecież te hasła kibolskie są bardzo często hasłami, faszystowskimi. I uznaliśmy, że właściwie taka właśnie nienawiść, która wychodzi z tego, że ci młodzi ludzie, którzy na scenie się tłuką u Szekspira, nie wiadomo czemu, to jest ustawka jedna czy druga, patronują temu mocno zanurzeni w politykę miasta, rodzice, którzy się kompletnie tymi dziećmi nie zajmują, bo właściwie Capuletti to jest rodzina absolutnie katastrofalna. U nas teraz dzisiaj się mówi rodzina patologiczna, prawda, gdzie rzeczywiście się nikt tą Julią nie zajmuje. U Montekich jest podobnie. To, tata Montekich mówi do jednego z kolegów Romea, mówi, ty idź pogadaj z tym, bo ona, mój syn smutny jest, nie wiem, co mu jest po prostu. To pójdziesz, spotkasz się z nim, dogadasz się i właśnie, i oni tak są rzuceni w taką próżnię emocjonalną. No i spotykają siebie i coś zaczyna wreszcie być istotnego dla nich w świecie.
No, powiedział pan kilkakrotnie zresztą dzieci. Faktycznie Julia powinna mieć według Szekspira 14 lat, ale to były inne czasy i inaczej się to wtedy odbywało. Także jeśli chodzi o chociażby za mąż pójście. Ale tak czy inaczej, to jest ta pierwsza miłość młodzieńcza, prawda? I tu pytanie do państwa, jak się odnajdujecie i czy w ogóle szukacie siebie w takiej skórze bardzo młodzieńczej naiwności, pierwszego pocałunku, poznawania życia, czy przeciwnie, szukacie tego gdzieś indziej, w tej, no bo to taka archetypiczna para kochanków, prawda? I małżonków też. Maciej Wizner, Romeo.
To ja zacznę. Na pewno nie są to dzieci. Czy będę mówił może o sobie, Marta powie o Julii dwa słowa. To na pewno nie są dzieci, ale tak się zastanawiałem, jak sobie myślałem o tej roli, że to taka dojrzała miłość, prawda? Bo to co jednak są dojrzali ludzie. No właśnie, czy dojrzali? Na pewno dorośli. I to na pewno nie są pierwsze pocałunki, pierwsze wspólne wieczory i może i poranki w ich życiu. Natomiast niekoniecznie dojrzali, czy niekoniecznie dojrzały Romeo. Stąd... I to moim zdaniem jest szansa na uwiarygodnienie dorosłych ludzi w teatrze, przedstawiających nam te relacje, ale żeby te wydarzenia były prawdopodobne, to trzeba im odebrać troszkę dojrzałości i pozwolić na takie szaleństwo, na jakieś takie niezrozumienie do końca i samego siebie, i życia, i tego, co się może wydarzyć między dwojgiem ludzi.
No ja też sobie teraz pomyślałam, wtrącę się, przepraszam, że w piosence jest, że każda miłość jest pierwsza, najpiękniejsza, największa. Czyli to może być tak, że to uczucie nagłe po prostu budzi coś takiego bardzo świeżego. Julio.
Znaczy... To jest tak, że i u Romea już wcześniej się pojawia Rozalina, on już gdzieś tam jest zakochany. U Julii jest jakaś taka dziwna relacja z Tybaltem, czyli z jej kuzynem. Więc od początku widać, że to nie są ich pierwsze relacje damsko-męskie. Natomiast rzeczywiście prawdopodobnie pierwsze na taką skalę i z takimi piorunami z taką intensywnością uczuć w tym wszystkim. Natomiast ja nie próbowałam na siłę wsadzać siebie w skórę nastolatki, to na pewno nie. Poza tym jak się wczytać w to wszystko, to tam jest tyle głębi i tyle różnych poziomów, że aż to jest nie do uwierzenia, że oni w wieku tam 14 lat mieliby jakby ta konstrukcja i ich psychologiczno-emocjonalna byłaby tak skomplikowana. Dla mnie jakby ten tekst nie do końca narzuca ich wiek.
No dobrze, a same, że tak powiem, grupy, obrzędy, tradycje, nie wiem, znaki związane z kibicowaniem, z drużynami, z tymi, no takimi społecznościami.
Szalik, kastet, baseball.
Jakoś tam były jakieś badania prowadzone, macie państwo jakieś tam, nie wiem, swoje kody, no bo jakoś to musi być na scenę przekładalne. Szekspir tego nie napisał, tekst jest jego, Słomczyńskiego przekład, więc to musi być poza tym gdzieś.
Tak,
czymś.
Poza tym, ale to są obrzeża spektaklu, bo to jak mówiła Marta, no to są, to jest tekst, przepiękny tekst, i który chcemy przede wszystkim podać widzom. A ten taki... Szos kibolski jest. No oczywiście każdy z nas ma jakąś wiedzę o sporcie, kibicach, kibolach. Ja nie ukrywam, że ja na wiele razy chodziłem na mecze piłkarskie. Jak mieszkałem, w Gdańsku urodziłem, mieszkałem przez całe dzieciństwo do wyjazdu na studia, mieszkałem w Gdańsku, chodziłem na Lechię, potem się przeprowadziłem do Gdyni, chodziłem i na Arkę, i na Derby, więc dla mnie to nigdy nie był problem. Nie rozumiem tego wrzenia potwornego i tej nienawiści. To jest przy okazji. No na pewno robiąc Romeo i Julię, musimy zawsze pamiętać, że w dzisiejszych czasach nie tylko musimy się zderzyć z z mitem tekstu, wielkością tekstu, ale tego, co stworzył film. Bo tu pani redaktor powiedziała o dzieciach. Hasło dzieci, Romeo i Julia, pojawiło się przede wszystkim z powodu filmu Zeffirellego. Bo to było wtedy odkrycie, że Zeffirelli, zresztą proszę spróbować ten film dzisiaj obejrzeć. To są dzieci bardzo zakochane, bardzo emocjonalne, bardzo egzaltowane. Ale to jest jeden ze sposobów na pokazanie tej miłości. No oczywiście tutaj, tak jak mówiła Marta i Maciek, nie próbujemy w jakiś sposób wpakować to w jakiś worek czasowy, żeby oni grali młodszych niż są. Ja myślę, że to tak jak jest z Konradem w Dziadach. Ja im dłużej pracuję w teatrze, wiem, że im starszy jest Konrad, tym więcej zagra w tym metafizycznym sprzeciwie, a nie jak chłopiec, który nie ma pojęcia o życiu i nagle zaczyna się brać za bary z absolutem. Szekspir miał taką obsesję miłości i ja myślę, że to są takie dwa filary. To jest Romeo i Julia, to jest historia pierwszej miłości i sztuka w moim odczuciu mówiąca o miłości, że tam pada taki tekst, który mówi Antoniusz do Kleopatry, że to jest ostatnia miłość w jego życiu, że to jest po prostu, to jest inna miłość pierwsza, inna miłość ostatnia. I w Antoniuszu i Kleopatrze mamy zupełnie inną opowieść o miłości, prawda? I myślę, że kończąc, marzę o tym, nie myślę, marzę o tym, żeby ten spektakl był takim spektaklem, cokolwiek nie powiemy, czy ile tam będzie elementów kibolstwa, ile będzie ludzi zachwyconych tym, że grają to aktorzy bardzo młodzi, ale nie dzieci, a ilu będzie przeciw takiej wersji. Bardzo mi zależy na tym, żeby to był Szekspir i ten genialny tekst w świetnym przekładzie Słomczyńskiego, bo ja się nie godzę od dawna, i to głośno mówię, na hece pod tytułem Robimy Szekspira, bo to jest dobra winda. Damy tytuł, zrobimy jakiś taki pseudoawangardowy bełkot w środku, najlepiej plastyczno-muzyczny, bo to po prostu wtedy nikt nie rozumie, a wszystko można wpakować do worka i to jest Szekspir. To nie jest Szekspir, bo Szekspir to jest literatura.
Jak się Szekspirem mówi? Mnie to się tam słowik, a nie skowronek się zrywa, ale to chyba akurat nie ten przykład. Pewnie macie inny. Ale są przecież te sceny balkonowa, potem ta właśnie, o której ja wspomniałam już po ślubie. Jak to jest teraz? Przyjemność, frajda, trudność?
Przyjemność. W moim przypadku przyjemność, ponieważ to jest w mojej krótkiej karierze już drugie spotkanie z Romeo i Julią i z Szekspirem. W tym samym przykładzie, więc to powrót do tego tekstu, mimo że inna rola, był bardzo przyjemny i to się gdzieś tam we mnie uleżało i troszkę łatwiej mi się tym mówi, troszkę się tego nasłuchałem. No ale tak jak mówiłem wcześniej, to też jest związane z tą dorosłością, dojrzałością, niedojrzałością. Dla mnie to jest ciekawe, jak to brzmi we współczesnej oprawie. No bo jednak nie nachalnie, ale uwspółcześniamy te wszystkie. Myślę, że nie nachalnie uwspółcześniamy te wszystkie realia. I to jest ogromne wyzwanie, żeby to zabrzmiało w sposób żywy, ale z zachowaniem całej tej poezji i wdzięku tej frazy szekspirowskiej.
Praca z takim tekstem i z taką literaturą to zawsze jest wyzwanie i niesamowity rozwój dla aktora, to na pewno dla młodego aktora, aktorki, którą jeszcze jestem.
Tak.
Czy Szekspir, czy Dostojewski, to są naprawdę wielkie takie kroki milowe później w karierze, tak można powiedzieć, tak? W tym, co się robi w aktorstwie. I to na pewno zostaje i daje taki bardzo niesamowity power do tego, żeby robić to dalej.
A ja muszę zapytać o pojedynki, no bo wiadomo, że w tej konwencji nie pojawi się znikąd rapier, szpada, nie wiem, no więc czymś się muszą pojedynkować. Tak?
Zabijać.
Nie chciałem być taki drastyczny w końcu.
Nie, no ale to musi być inaczej.
No musi być, ale to czego używacie do pojedynku?
Czym się można dzisiaj
zabić? Gołych pięści. Świetnie z nami pracuje Zbyszek Szymczyk z Pantomimy Wrocławskiej, który jak się okazuje ma jakieś zaplecze wschodnich sztuk walki i naprawdę bardzo, mam nadzieję, sprawnie to zrealizujemy, bo bardzo, bardzo piękne
czyli
i proste
ustawki. Czyli tak jak powiedział, klasyczna ustawka, jaką można w internecie na YouTubie
tak,
zobaczyć.
Tak, tak. Pojawiają się narzędzia zbrodni, ale to...
Ale takie narzędzia, jak słyszymy ostatnio, tam takie kibica na Śląsku, czy zabito, ale czym? No nożem. No nożem, i to tak. Się pojawia też tutaj w spektaklu. A cieszę się, że Maciek o Zbyszku Szymczyku wspomniał, bo nie sposób To dotyczy i scen tak zwanych erotycznych i scen walki, dlatego że no, to, co daje szef pantomimy, wybitny tancerz, jeszcze z czasów Tomaszewskiego i to jest, no, nie będę widzowie zobaczył, no, scena pierwszego spotkania Julii i Romeo, to jest właściwie czysta pantomima. Sceny walki wydają się być bardzo brutalne, ale biorą w tym udział także nie dzieci, no młodzi bardzo ludzie ze szkół średnich i no jest pewność, że nikt nikomu krzywdy nie zrobi, a jest to wyraziste, ale umowne, jest to teatralne. No.
Tutaj krótka przerwa. Do tego tematu wrócimy, a także po tej krótkiej przerwie porozmawiamy o krainie śpiochów i o tym, co się będzie działo w Teatrze Miniatura już niebawem. W salonie artystycznym rozmawiamy o czekających nas premierach teatralnych. Już za moment o krainie śpiochów w Teatrze Miniatura, ale przedtem ciąg dalszy rozmowy o premierze w Teatrze Miejskim w Gdyni 20 stycznia Romeo i Julia Szekspira w opracowaniu i reżyserii Krzysztofa Babickiego. Już wiemy, że ruch sceniczny Zbigniew Szymczyk, bo to nazwisko padło, ale myślę, że należy dodać tak. Scenografia Marek Braun, kostiumy Hanna Szymczyk. Na tej ulotce państwo, tak?
W kostiumie są
Szymczak.
Szymczak, tak, przepraszam.
Nie rodzina zbyt.
Hanna Szymczak, tak, kostiumy. Tak, tu na tej ulotce, no kostiumy naturalne, że tak powiem, Adam i Ewa też takie mieli, dopóki się nie zorientowali, że coś nie pasuje. Ale rozumiem, że w spektaklu jest inaczej, współczesne, tak? Współczesna scenografia, tak, tak. Współczesne kostiumy. Jesteśmy
scenografia, jak to bardzo
teraz.
Często jest u Marka Brauna, to jest to z najtrudniejszych do wykonania dla pracowni i do ogrania przez reżysera i aktorów. Bardzo oszczędna, bardzo umowna, ale zmieniająca się podczas przedstawienia, łącznie ze zmianą podłogi. Są elementy ruchome. Nie będę teraz o wszystkim opowiadał, ale jest na przykład grill, no bo Kapuleci to jest rodzina, która po prostu zaprasza przyjaciół swoich, stary Kapulet, na grilla i tam się zaczyna cała ten bal tak zwany, gdzie maski są zastąpione przez szaliki. I no to jest tyle, albo może i aż tyle, bo najtrudniej znaleźć scenografowi, reżyserowi w takiej przestrzeni, bardzo oszczędnej, no jeden, dwa znaki, które będą załatwiały gadulstwo, no nie będą takim rozgadanym teatrem. No i jeszcze muzyka. Muzykę skomponował Marek Kuczyński, gdański kompozytor, który też jak gdyby rozdzielił. Ta muzyka płynie jak gdyby dwutorowo, bo jest to, co wszystko, co jest obok w Julii, w Romeo, natomiast jest też to, co jest dookoła nich. Ten żywioł właśnie ustawki. I to jest wspomagane wspaniale przez Elżbietę Mrozińską, która gra na bębnie. I myślę, że mówię o muzyce, bo to jest taka ekipa, która pracowała już nieraz ze sobą. Szymczyk, Braun i Kuczyński. I próbujemy, teraz jest taki okres zbierania wszystkiego, no i takiego, ja myślę, że z każdym sezonem, im dłużej pracuję, to wiem o tym, że pewnego rodzaju zagęszczenie sitka jest zawsze pożytkiem dla spektaklu, że pewna barokowość niesie tym zajmą bardzo młodzi reżyserzy, a tutaj trzeba to po prostu, no, jak pisał Norwid, nie opowiadaj, jeno powiedz.
Nie, ja się tak zastanawiam, bo to jest chyba najczęściej interpretowana sztuka czy dramat Szekspira, bo to poprzez muzykę, czy też słynny obraz Klimta, Romeo i Julia, właśnie spektakl, czy wszystkie
West Side Story,
oczywiście, no, nawet w naszym serialu polskim Rancho nad Wargaczów i Solejków domem też jest interpretacja Romeo i Julii w jednym z odcinków, prawda, jako kłócące się rodziny i tam właśnie dwójka młodych, którzy mają ku sobie, prawda, takie uczucia bardzo sympatyczne. I tych spektakli było mnóstwo, a jednak za każdym razem to się ogląda, chociaż znam na pamięć właściwie, tak można powiedzieć, nie? Też grałem jakiegoś tam aptekarza, czy kogoś takiego, tam dwa zdania mówiłem dawno temu. Ale to się zna, a jednak idzie się do teatru i się ogląda nie z zainteresowaniem, wręcz z wypiekami na twarzy. To jest chyba sprawa tekstu, ale jednocześnie tego, że ta miłość jest wokół nas cały czas obecna, różna.
I nienawiść też, prawda?
To wiadomo, miłość to nienawiść.
Że się nie da po prostu, że jakby nie byli piękni, wspaniali i kochali się, to w tym świecie się nie da.
Ale jeszcze jest coś takiego, co wcześniej Krzysztof powiedział, te rodziny ich. Te rodziny są po prostu dysfunkcyjne. Jeżeli nie ma przykładu w domu, to skąd te dzieci, nawet jeżeli już są dorosłe, mają wynieść ten przykład? Skąd mają wiedzieć, jak się należy do siebie odnosić, nie? U nich wybucha emocja, chemia.
Ja myślę, że Szekspir absolutnie świadomie tak napisał o tych rodzinach, o Montek i Capulettich, że to bardzo późno się pojawia Julia i Romeo razem na scenie. Wcześniej to jest sam. I że widzimy rodziny i widzimy to, że to w ogóle jest coś takiego, że te dzieci są w takim, w pustce emocjonalnej, zupełnej. I ta pierwsza wielka emocja, nie flirt szkolny, nie randka, tylko emocja wielka, która się pojawia, jest dla nich napędem do działania.
No Julii też grozi za mąż pójście, prawda? Jest
wydawane. Tak, ale dla Julii też ta relacja z Romeo i to, że to uczucie się pojawia, jest też taką furtką, żeby uciec od tego świata, w którym ona się znajduje. Bo relacje z jej rodzicami są rzeczywiście bardzo trudne, z matką bardzo zimne. One wprost nawet nie przytulają się, nie mają jakiegoś takiego kontaktu fizycznego. I jakby dla niej to jest szansa, żeby w ogóle się z tego wyrwać, z tego świata tych reguł, których ona nie rozumie, w które została wrzucona i jakby wszystko dzieje się poza nią i tak naprawdę na siłę, bo to też, że ma wyjść za mąż za Parysa, który ona tak naprawdę woli umrzeć niż wyjść za mąż za Parysa, więc to wszystko znowu się nawarstwia, że to, że ona w końcu popełnia to samobójstwo, jakby nie wynika tylko i wyłącznie dla mnie z tej młodzieńczej miłości, tylko to jest już pewna kulminacja, pewien etap i to, że ona w tym momencie wie, że jeśli Romeo nie żyje, no to ona
bez sensu
nie
ma, się pojawia,
to ona nie ma wyjścia, bo ona nie ma dokąd wracać totalnie. Tak.
Ja przepraszam, bo nie weszłam w słowo, tak mi się zdawało, że niechcący przerwałam.
Nie chciałem tylko tak zgodzić się tutaj z wcześniejszym zdaniem i z tym, o czym Marta, i nawiązać też do tego, o czym Marta teraz mówi, że to, jeżeli widz wraca na znaną historię i znany materiał do teatru, to też aktorom przyjemnie jest mimo wszystko pracować nad czymś, co wiadomo, nie zaskoczy fabułą i rozwiązaniem widza. Żeby właśnie uwiarygodnić, żeby nie mówić Szekspirem, który wielkim poetą był, a pokazać żywych ludzi, którzy mimo tego, że nie w sytuacji konfliktu rodzin w Weronie, ale w sytuacji konfliktu dwóch zespołów futbolowych i w sytuacji nie dzieci, które są naiwne i rzucają się, prawda, w ogień namiętności pierwszych, a dorośli ludzie, którzy już trochę wiedzą o życiu, ale mimo wszystko zrobić to tak, żeby to przeżyć naprawdę i żeby w to przeżycie widza wciągnąć. Myślę, że to jest pasjonujące.
Chyba pięknie trudne, co zagrać miłość na scenie, bliskość, taką delikatność, nie wiem.
Piekielnie trudne i dlatego to oni tego nie powiedzą, ale to, że są skromni ludzie, ale to dopiero po zagraniu kilku porządnych ról, przecież wszyscy wiemy, choćby ostatnią, Joanna Szalona, Janicza, gdzie grała jedną z głównych ról Marta, rola wspaniała w Kursku, Maciek, Amadeusz, no, taki mówi Biesy. Ja myślę, że takie porwanie się na zagranie Julii i Romea, żeby wyjść z banału stereotypu, no i to właśnie wymaga tego, żeby ten warsztat teatralny był już ich warsztatem, a nie żeby na scenie oglądać popisy aktorskie. To musi być popisy aktorskie, bo chce zaistnieć jako aktor. Nie, oni już zaistnieli jako aktorzy i teraz mają być to kreacje Julii i Romea.
20 premiera. Zapraszamy serdecznie. Krótka przerwa muzyczna i będziemy zaraz w krainie śpiochów. Krzysztof Babicki, Maciej Wizner i Marta Kadłub, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
No, pierwszy krok w murach już za nami, tak? Teraz będziemy udawać, że mamy 3 latka albo 4. Aha. I pytać, a co tam nowego w teatrze. Kraina śpiochów Marty Guśniowskiej, Jacek Malinowski reżyseruje. No i tutaj reprezentują, że tak powiem, zespół aktorski, tak? Można tak powiedzieć.
Magda i Wojciech,
Magda Żulińska i Wojciech Stachura. Czyli królewna i król po prostu, tak.
Tak,
rodzina.
Plus 3 powiedziałaś, ale myślę, że też po tym spektaklu będą kłopotliwe pytania ze strony widzów, dzieci do rodziców, prawda? Bo to jest taka sytuacja, gdzie królewna po prostu, powiedziałem o tych rączkach z artretyzmem, to żart był oczywiście, ale gdzieś to mi się skojarzyło z jej cierpieniem, z tą bezsennością. To jest strasznie potworna rzecz, nie spać ileś nocy pod rząd. Człowiek wtedy jest zupełnie rozkojarzony, wypompowany.
Zgadza się.
I to, że król, prawda, tak wszystkich zachęca, że spotkamy się na chwilę, a potem śpijcie. To właściwie jego spotkania.
Jaki dobry król.
No tak, no właśnie o tym powiedziałem.
Sen dba o jakość życia w swoim królestwie.
Ale też jak się za dużo śpi z drugiej strony, to też człowiek jest niewypoczęty wtedy, bo jest tak przespany. Niedospany, przespany. Więc tu jest podstawowe pytanie, że jedno dziecko przyjdzie po spektaklu i powie, widzisz mamo, a jak ja chcę długo spać, to ty mi nie pozwalasz. Tylko każe wstawać rano o godzinie 7, prawda, buciki, śniadanko i do przedszkola albo do szkoły, tak? A co ten król powiedział? Że dużo spać. A drugie dziecko powie, widzisz, mama, jak ty mi każesz spać, a ja nie chcę, to ja jestem nieszczęśliwe. No i co?
No i tu powstaje pytanie, co zaburza ten sen? I myślę, że o tym powinniśmy porozmawiać, bo tutaj przede wszystkim czynnikiem, który zaburza sen, czy też jakość tego snu królewny, jest wyobraźnia. Mhm. Wyobraźnia dziecka, która potrafi, no oczywiście jest wspaniała, fantastyczna, ale również potrafi płatać figle. I my dorośli musimy znaleźć sposób, klucz, w jaki sposób dotrzeć do tego dziecka, żeby ono mogło spokojnie zasnąć.
No to ona może być zabójcza wręcz, ta wyobraźnia.
Jaka zabójcza?
No zabójcza, no może doprowadzić dziecko do depresji, do stanów załamania nerwowego, bo jeżeli codziennie śnią mu się, znaczy nie śnią mu się, dziecko no nie zamyka oczu dlatego, że pojawiają się jakieś koszmary. Koszmary.
Tak, no ja myślę, że to jest bardzo mądry tekst, który napisała Marta, ponieważ ona zauważyła, że dzieci, bo przecież dzieciństwo wydaje się wszystkim takie beztroskie, bezproblemowe, sielanka. Prawda, sielanka, a tak do końca nie jest. Dzieci są codziennie wystawiane na tysiące różnych czynników zewnętrznych, tak, od na przykład zmiany miejsca zamieszkania, przedszkola, na przykład pojawia się nowy członek w rodzinie.
Pani się zmieni w szkole.
Zgadza się. I to wszystko wpływa na psychikę dziecka, która nie jest w stanie tego przetrawić. Nawet my, dorośli, nie potrafimy przetrawić jakichś spraw w ciągu dnia i też nam się śnią jakieś różne rzeczy. I dziecko tak samo jest wrażliwe, jak nie bardziej. I może to przeżywać w postaci właśnie jakichś koszmarków, lęków nocnych. No i pytanie, jak my, dorośli, mamy dotrzeć do tego dziecka? Bo najczęściej wymyślamy takie bardzo racjonalne metody, tak? Policz owce, wypij gorącą czekoladę. Pytanie, czy tu jest klucz? I ja myślę, że ten spektakl jest bardzo dobrym sposobem, żeby pokazać, że rodzic musi się czasem pokłonić i znaleźć sposób na to, w jaki sposób trafić do tego dziecka.
Albo też zrozumieć go i spojrzeć z jego perspektywy na to bycie dzieckiem. Tak jakby król tutaj udaje się w podróż i zostaje sprowadzony do roli dziecka, czy nawet z rozmiaru dziecka, można by było powiedzieć, i patrzy na te wszystkie strachy
oczami
jakby próbuje nawet oczami własnej córki i mierzyć się z takimi koszmarami.
No ale te wszystkie postaci, które spotyka po drodze, tak naprawdę one nie są mu w stanie pomóc.
Nikt nie jest w stanie mu pomóc. W sensie nikt oprócz jego samego. On musi zdobyć właśnie to doświadczenie, o którym mówiła tutaj Magda. I dzięki temu tak naprawdę zbliżyć się do swojej córki, nawiązać z nią jakiś realny kontakt. Bo do tej pory jego kontakt ograniczał się do tego, że właśnie sprawdzał jakość snu wszystkich mieszkańców. A zarazem kontakt z córką był bardziej oficjalny niż rodzinny. Mhm. I to też jest jakby problem, który
dotyczy
nas.
Czyli tak jakby została sama ze swoim problemem, ale okazuje się, że ojciec no po prostu musi na chwilę zapomnieć o królestwie, a skupić się na swoim własnym dziecku, jego problemach.
Że problem nie leży właśnie w mieszkańcach czy w królestwie.
W tych wszystkich klasycznych bajkach zawsze jest taka relacja. Ojciec, córka, mamy nie ma już, odeszła dawno i to jest ten problem z wychowaniem.
Może
też
to macocha,
no bywa macocha, tak, ale tutaj to już macochy nie ma, prawda? Jest ojciec, jest córka, czyli jest ta relacja taka niepełna rodzina.
Piękna inwestia, Kopciuszek też bardzo
kopciuszek,
nieobecny ojciec.
No wszędzie, czerwony kopciuszek, tam jest mama akurat, taty nie ma, no to inna wersja. No, ale tam jest wilk. No, natomiast w tej bajce nie wiem, jak ją określić, bo to właściwie, jak ja przeczytałem tekst, to tak, bajka dla dzieci, dobrze, ale zupełnie inaczej się to czyta, jeżeli chodzi o dorosłego. Dorosły wychwytuje tam zupełnie inne pokłady i humoru, ale jednocześnie te podteksty, które się tam pojawiają, właśnie do dorosłych skierowane. Mm. Takie mam wrażenie, że autorka wręcz mrużyła oko. Mruży. I tam troszeczkę
bardzo często.
Tak, trochę to tam Monty Pythonem gdzieś tam poleciała, że to są takie dowcipy, żeby rodzic się nie czuł taki, prawda, wyalienowany, że a, dziecko tutaj się bawi, a ja sobie siedzę i muszę siedzieć, tak? Bo...
No. Tak właśnie jest.
Tak właśnie
jest. Chcą sprzedawać.
Nie, właśnie nie. Ja tylko mówię o nich, nie chcę, żeby sprzedawali.
Bo... Zgadzam, ten tekst ma jakby taką dwuwarstwowość. Na pewno dorosły znajdzie tam coś dla siebie, ale no też jest on skierowany przede wszystkim do dzieci, tak?
Głównym odbiorcą jest dziecko.
Jest bardzo aktualny. Myślę, że właśnie w dzisiejszych czasach, ja sama wiem po sobie, bo mam 6-latka w domu, że bajka, którą czasem ogląda na przykład w telewizji, może na niego zadziałać w różny sposób. On też czasem opowiada mi, że coś mu się przyśniło i ja się staram sprostać jego oczekiwaniom, żebym go jakoś tam uspokoiła, czy wytłumaczyła mu, że właśnie, czy, że to jest sen, narysowała mu jakąś postać i wytłumaczyła, że na przykład ktoś przyjdzie i zje te złe koszmary, tak? Także no,
zlikwiduje je
sposobów po prostu, jest no. dużo. Pytanie tylko, żebyśmy nie sprowadzali tego do takiego, a na pewno najadłeś się coś na noc i dlatego śnią ci się takie rzeczy. Nie. Takie sprawy są...
Mógłby zauważyć ten problem.
Gdzieś, tkwią gdzieś głębiej.
Jest tam na przykład jaszczurka, zwinka, ale tak. Nie jest ona do końca zwinka, bo ona nie jest taka zielona ani szara, jest bardziej kolorowa. No, ale dlaczego ona jest zwinka?
To jeszcze kleptoma.
Dlaczego ona jest zwinka, to nie mówimy do końca. Ja was trochę zagłuszyłem. Widz, który przyjdzie, to się przekona, dlaczego jaszczurka zwinka jest zwinka.
No. Ale jest tam też dużo innych i bardzo ciekawych bohaterów.
Król i królewna,
także myślę, że to ta zwinka... To
i czarownica, filozof?
Nic nie sprzedała.
A to nie jest filozof.
Nie? A ja myślałem, że ona jest filozofka.
Rozkojarzona.
Tak? Że to jest rozkojarzenie?
To jest bardziej rozkojarzenie niż filozofowanie w jej wypadku.
Aha. Czy to znaczy każdy z bohaterów postać kobieca, rozkojarzona.
Każdy z bohaterów ma swoją własną filozofię życia i to jest właśnie bardzo fajne. Mhm. To jest takie sympatyczne, że w spotkaniu z drugą osobą ten dialog może być bardzo zróżnicowany.
A wracając jeszcze do tego dziecka w sypialni, no to tak robimy, prawda? Staramy się. Jakieś karuzelki, światełka migające, bajka na dobranoc, mama buzi, tata
ciepłe
buzi.
Mleko.
Ciepłe mleko. Tak. I tak dalej. Więc z jednej strony tworzymy jakąś taką trochę fałszywą, ale taką rzeczywistość, prawda, w której ono by się czuło bezpiecznie. Zawsze tak samo. Ta sama melodyjka, te same światełka i tak dalej. A z drugiej strony ja pamiętam, ale też je obserwuję, że dziecko ma jeszcze chyba... I może szkoda, że to traci, ale nie wiem. No, takie inne poczucie realności. To znaczy to, że jakaś lalka w momencie, kiedy się odwracamy, na pewno się poruszyła, to jest
jasne.
Bardzo realne, tak? Pamiętam, przepraszam, jak kiedyś mój misiek siedział na fotelu, wielki miał takiego ogromnego i bałam się zasnąć, bo wydawało mi się, że on się rusza, może jakieś światło, może coś. Dorosłym się to zdarza po obejrzeniu jakiegoś dobrego horroru, prawda, że zagląda pod łóżko, bo nie jest w stanie się uspokoić, chociaż racjonalnie to niby wie, że nikt raczej tam nie wszedł albo w ogóle nie ma miejsca, gdzie się schować. Natomiast dla dziecka to jest właściwie codzienność, prawda? Taka niepewność, co się może zdarzyć i te potwory są rzeczywiście, tak jak w Poltergeist, prawda? Realne.
To jest to, o czym mówiła Magda, czyli ta wielka wyobraźnia dziecka.
Poza tym wydaje mi się, że...
To pozwala nam wyolbrzymiać, w sensie im wyolbrzymiać te wszystkie stwory czy rzeczy, które są dla nas realne.
No, wydaje mi się, że po prostu we śnie zaciera się granica pomiędzy tym światem realnym, a tym światem właśnie wymyślonym, nierzeczywistym. I dzieci no, nie do końca potrafią sobie z tym same poradzić. I myślę, że ten spektakl jest właśnie taką odpowiedzią, jak powinniśmy postępować, tak? I czy też czasem nie powinniśmy spojrzeć na siebie, żeby móc pomóc komuś innemu.
To wszystkie bajki są takim próbą takiego pobudzenia wyobraźni, ale też w większości mają swoje uzasadnienie w życiu. Czyli generalnie, no nie wiem, no Jaś i Małgosia, prawda, nie, mówię tu o ludożerstwie, ale na przykład dziewczynka z zapałkami, to są wszystko rzeczy jak najbardziej realne. Ale z drugiej strony jest taka sytuacja, no pamiętacie film Toy Story, nie?
Tak.
Oni nam bardzo dobrze pokazali, jak może działać wyobraźnia dziecka, życie zabawek bez naszej świadomości, nie? Czyli jak gdyby my mamy to co Iwona powiedziała, ten twój miś na pewno chodził po pokoju, tylko ty nie chciałaś usnąć,
ja
dlatego się wkurzał na ciebie, że śpi, kobito, śpi, bo jak chcesz
pochodzić. Po pokoju.
Więc to tak jest, że no ja mam też taką lalkę na kredensie u mnie i co rano się budzę, to ona inaczej rączkę trzyma, przecież nie dotyka w ogóle, więc tak, albo tak, albo w ogóle opuszczone.
To z tego się nie wyrasta.
No, wiesz, to takie jest. Nie, no,
każdy
nie...
z nas jest dzieckiem, to
Też, ale jednocześnie jest w nas coś takiego, że pewne rzeczy od siebie odpychamy. Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o snach, nie? W teatrze. Mm-hmm, tak, no, że tak. To coś się pojawia i niekoniecznie to musi być przyjemne. Czy mówiłaś to też w kontekście o tym swoim śnie, że prawda, jesteś w roli już na tydzień przed premierą, czy generalnie teraz zaczynasz intensywnie śnić, żeby się jeszcze bardziej przygotować do tej roli?
Tak.
Starasz się.
No.
Tak, ja myślę, że tak, że to jest jakiś taki proces tego wszystkiego.
Organizm. Czy bodźca dostałaś?
Tak, tak.
Od swojej postaci dostałaś tego bodźca, że zaczęłaś intensywnie śnić,
co? Śnić w tej chwili, tak.
Jesteś bardziej autentyczna dzięki temu, no. Widzisz?
Nie, no bo niektóre sny są, przyznam szczerze, naprawdę dziwne i takie powiedziałbym trochę do namalowania, tylko że nie do końca je pamiętam, żeby je namalować.
Dobrze, to spróbujmy sobie chociaż troszeczkę wyobrazić, jak to będzie na scenie, bo to tak na dużej scenie gra,
jest,
tak?
Na dużej scenie,
czyli jest tutaj pewna odległość od widza, to musi być wyraźne, kolorowe, wiem, że jest, bo widziałam, znaczy jedno zdjęcie widziałam, ale ono było bardzo kolorowe.
Jest,
bardzo
jest
kolorowe. No i teraz, tak jak mówiłam, te dla mnie dziwne lalki, bo głowy niby wasze, ale w jakichś takich, w kostiumie, który stwarza taką ramę sztuczną trochę, rączki, nóżki takie malutkie.
Tak.
A aktorzy jako ich, że tak powiem, reszta osoby, ukryta w takim kostiumie, który ma nie istnieć jakby.
W takim uniformie.
Beciki takie. Jak ktoś wie, jak wygląda becik, to takie beciki, właśnie piżamki takie, nie?
Tak, tak, tak.
No bo to się chyba w łóżku dzieje.
Takim
śpiącym. To już się pojawiały w Krasnoludkach. Tintamareski, a kolejne lalki, które się tam będą pojawiały, to już są pyskówki, czy nawet jakieś
większe formy.
To
tak,
są dosyć spore formy.
Tak.
Ale jakby te tintamareski zaznaczają jakby tą skalę bycia dzieckiem. To jakby tą różnicę pomiędzy
światem dorosłych
albo jak się można zamienić w dziecko, też jakby to jest prosty jakby znak plastyczny.
Ale wszystko jest kolorowe i bardzo przyjazne dla oka. Wszystko jest takie,
jest
prawda,
bardzo miękkie.
Mówimy o rzeczach trudnych, wręcz trudnych, bolesnych czasami, o tym niemożności spania, ale w taki sposób bardzo, bardzo kolorowy, czyli taki łagodzący, taki wręcz trochę rozsenniający nas. Mhm. Nie?
Ale też odchodzimy od tego, żeby ziewać.
Widz na tym spektaklu nie będzie spał,
na pewno spał.
No nie, no oczywiście. No,
wiesz, na to, żeby
akcja jest intensywna i zdaje się, że chyba jednoaktowa, tak? Czy z przerwą? Nie wiecie jeszcze
tego.
Chyba będzie z
przerwą.
To
znaczy jest rozpisane w tekście dwuaktowe.
Nie będziemy na razie się wypowiadać, bo nie wiemy, bo jaką decyzję wiemy.
Tak, no jeszcze macie tydzień do premiery, to jeszcze można drugi raz wszystko zrobić.
No bo 13, tak?
13, czyli za niecały tydzień w sobotę.
No i teraz jeszcze muzyka jest.
Tak.
Tak.
Antanas Jasenka?
Zgadza się.
Tak, Litwini przyszli z pomocą.
I animacje. Mantas Bardauskas?
Tak. Tak. Takas.
I scenografia.
Scenografia, to właśnie się boję.
No,
Żydre Brazyte?
Giedra.
Brazite.
O,
tak? Brazite.
Chyba dobrze.
No dobrze,
Czekasz.
Dobrze.
Mam nadzieję. Jak król słyszysz, jakbym źle powiedziała, to
przepraszamy. Tak.
Brazite.
To ustalimy kiedyś i będziemy już wtedy bardzo dobrze wymawiać. Jak jest wędrówka króla, to się jakoś tam scenografia zmienia, przesuwa, tam różne rzeczy się dzieją. A te animacje, to co to będzie? Coś poza akcją na scenie?
To one jakby wkraczają bardzo w całą scenografię. Jakby cała scenografia jest polem do ich eksploatacji.
Zmiany przestrzeni. Sceny.
Zmiany przestrzeni i jakby ta przestrzeń jest też na tyle właśnie... Jakby, to się bardzo akurat łączą.
Czy to są te inne sny, czy sny innych ludzi? Może
czy to
sny
też
widzów?
Są sny, czy to są też potwory, albo sposób ich konsumowania się tam pokazuje. Ale no nie będziemy zdradzać. Jakby ono bardzo płynnie i jak też zauważył Andrzej, że
przenosi
to się, to jest bardzo miękki, jeżeli chodzi o plastykę, spektakl, i tak samo się miękko przenikają te wszystkie elementy, jak muzyka, czy animacje. Muzyki jest całkiem sporo w tym spektaklu.
Tak, piosenki są.
I piosenki, i ilustracje muzyczne.
Ilustracje
są
muzyczne.
Także...
Jakby dużo dramaturgii buduje też muzyka.
Jest taki bardzo melodyjny.
Melodyjny spektakl.
Czyli tak sypialnianie trochę, tak? Przytulnie, kolorowo.
Jest to przytulnie, znaczy, tak, ale też nie obiecujemy,
pozornie,
że dzieci...
Pozornie jest sypialnianie, tak. Przytulnie i kolorowo.
Ale opowiadamy o tych właśnie koszmarach, więc one się też pojawią właśnie w tej przytulnej i niby miłej atmosferze. I oswajanie strachu. jakby też jest jednym z tematów tego spektaklu. I lepiej, żeby to zrobić w teatrze.
W sposób taki wysublimowany, niekoniecznie jakiś agresywny.
Aż się prosi, żeby tam jakaś taka zmaza czarna wyskoczyła z jakiegoś kąta. Tak.
Andrzej Kole, my jednak chcemy, żeby dzieci wychodząc z tego spektaklu chciały zasnąć i lubiły spać.
No oczywiście, tak. Dzieci zasną, no, tylko mogą mieć za złe, że tam takie strachy, bez strachu.
Oj, to
jest... Pania, co to jest taka kolorowa czarownica? Co to jest? No?
Kolorowa.
Ani
kolorowa.
Jasia nie uszczyknęła, ani Małgosi nie zjadła. Co to jest? To?
No. Zobaczysz, jak poleczy.
Nie, no, z chęcią, prawda? Z chęcią, z chęcią.
Przestraszyć się można wszystkiego, tak naprawdę. Co jest niespodziewane, dziwne, nie powinno się ruszać, a się rusza. Nie wiem, ja... Zobaczymy.
Nawet swoich myśli się można przestraszyć.
Tak, bo my 3 latka skończyliśmy... Czas jakiś temu. 3. No.
Zapraszamy. Tak jak mówiłam, ja nie jest spektakl tylko dedykowany dla dzieci. Ja uważam, że tam jest też bardzo dużo warstw.
Cennych takiej... informacji dla rodziców.
Dla dorosłych.
A dzieci tak od tych 3, myślę, pewnie do momentu, kiedy zaczynają dojrzewać, już wolą takie Romea i Julię, a potem znowu wracamy,
tak, a potem wracamy do nas.
Do Krainy Śpiochów. Tak,
to jest spektakl, który na pewno nauczy jakiegoś dystansu do własnej osoby.
O!
Bardzo dużej ochoty nabrałam.
Tak, ja też.
Sobie pośnić, bo nie powiem przecież przespać się, prawda?
Nie wolno przespać.
No tam tylko jakieś ułamki docierają
z tego życia.
Z tych prób jakieś ułamki tylko docierają tam, co mi tutaj zdradzą w gardrobie czasami, co robią.
Tak. Bałwan, przepraszam, że ci Andrzejku wyszło
no,
w stanie,
proszę bardzo.
Że każdy się kiedyś roztopi na swój sposób. Mhm. Ważne jest, żeby nie przespać całego życia i dnia. Trzeba czerpać. Mhm.
Mówiłem, że filozofia, no. To Bałwan jest filozofem.
Ale Bałwan nie jest... Bałwan jest prędzej
filozofem.
No bo
on nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że nie wszyscy się roztapiają na wiosnę. On trochę tak jak Android u Ridleya Scotta, prawda? Ma bardzo ograniczony czas na tej ziemi. Bardziej niż inni, dlatego mądrzejszy.
A ja właśnie myślę, że jego mądrość polega na tym, że on doskonale wie, że on się roztopi, niekoniecznie wszyscy. Dlatego on właśnie w taki sposób podchodzi do życia.
Korzysta.
On się nad sobą nie użala, ale właśnie czerpie z tego życia, chociaż nie może za bardzo się poruszać. Jest cały czas w jednym miejscu.
Ten bałwan, który to tak z moim pierniczkiem dzisiaj skończyliśmy ostatnią Malwinę i miałem powiedzieć, że to dobrze, to ja pozwalam się zjeść, ale w przyszłym roku upieczcie mnie od nowa. Ale to już nie będę ja. Wtedy
to
i ten bałwan,
pierniczek.
Który zostanie ulepiony w przyszłą zimę, to już nie będzie ten bałwan.
To już będzie inny bałwan.
I to już nie będzie ten śnieg, więc to jest bardzo taka postać dramatyczna, wręcz szekspirowska.
Tak. No, zdecydowanie.
Ciasteczko, tak. Gdzie było? W szeregu było też ciasteczko.
Nadgryzione.
Kraina Śpiochów. Bardzo apetycznie się zapowiada. Smaczne chrapanie. Króla. Tak? No będzie można usłyszeć smaczne chrapanie.
Tak, ja jestem melodyjnie chrapiący.
Melodyjnie chrapiący nawet. No, nie wiem, czemu mi się tak jakoś kulinarnie przełożyło w głowie. Nieważne. Marty Guśniowski, tekst Jacek Malinowski, reżyseria. Opowiadali o tym Magdalena Żulińska, Wojciech Stachura, czyli Królewna Śpioszka i jej tatuś Król Śpioch.
I bałwan w tym spektaklu.
Też bałwan. Głęboka znajomość problemu przemijania z wiosną. Bardzo serdecznie dziękujemy. 13 premiera, a potem oczywiście spektakl jest...
I na Świętego Grzegorza idzie zima do morza, pamiętajcie.
Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Do usłyszenia za tydzień, za 3 minuty godzina 15, o 15 jak zawsze wiadomości, a po 15 jak w każdą niedzielę Krystyna Stańko powita swoich i naszych słuchaczy i na pewno będzie pięknie.
Ta-dam.
I cieplutko. I tak może nie sennie, ale przytulnie, prawda? Zawsze tak jest.
Tak.
Zapraszamy.